Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, program realizuje na razie pani Joanna, ale za chwileczkę będzie inny realizator. Drodzy Państwo, zapraszam do spotkania dzisiaj w czasie tej audycji. Jak zapowiadałam przed tygodniem, gościem naszym dzisiaj jest ksiądz dr Wacław Dokurno. Witam księdza bardzo serdecznie.
No witam serdecznie i pozdrawiam.
Tak od pewnego czasu, raz w roku spotykamy się i to szczególnie właśnie przed Wielkanocą. Prosiłam księdza, aby w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy, aby jakoś tak przygotował nas, to może za duże słowa, ale żeby pobudził naszą refleksję na temat tego, co właściwie będziemy przeżywać, czego będziemy doświadczać. I w rozmowie takiej wstępnej poprosiłam księdza, żeby ksiądz mówił może o Triduum Paschalnym, natomiast ksiądz ma troszkę inny pomysł, ale chyba rozmowę o Triduum, o dniach, które wchodzą w skład Triduum, nie unikniemy.
To jest taki jeden z najpiękniejszych tematów, który jest odnawiany w Kościele po Soborze Watykańskim II. A że jestem związany z ruchem Światło-Życie, to w Oazie to jest taki centralny punkt rekolekcyjny. Rekolekcje Triduum Paschalnego są przeżywane jako takie zakończenie kilkuletniego okresu formacji, mówimy, katechumenalnej. Mhm. Także Triduum Paschalne jest mi szczególnie bliskie. Jako proboszczowi też jest bliskie, bo jest to szczyt całego roku liturgicznego. I jest to w liturgii najważniejszy moment, najważniejsze dni całego roku. 3 dni paschalne.
To jest, tak jak ksiądz powiedział, najważniejszy moment, ale myślę, że w ogóle w Kościele mamy taką dużą szansę, jeżeli świadomie uczestniczymy w życiu Kościoła, takiego przeżywania swojego życia w kontekście po prostu pewnego rytu kościelnego, prawda? Możemy na przykład, co mnie szczególnie jakieś jest bliskie, budzę się rano i przypominam sobie, ach, dzisiaj jest świętej na przykład Teresy albo Tereski, małej Tereski, i już cały dzień jakoś jest w świetle tej pięknej jednej czy drugiej postaci.
A święte Triduum Paschalne to święto wszystkich świąt.
Aha.
3 dni. A żeby te 3 dni lepiej uchwycić, to trzeba pomyśleć tak jak Pan Jezus, jak apostołowie myśleli, w ich myśleniu o czasie, o kalendarzu. Pierwszy dzień się rozpoczynał zawsze wieczorem, od wieczora do wieczora, potem się rozpoczyna noc. Noc ma swoje godziny, dzień ma swoje godziny dnia. I wieczorem pierwszego dnia Triduum Paschalnego, ostatnia wieczerza, ogród oliwny, cała noc Pana Jezusa w więzieniu i rozpoczyna się droga krzyżowa. Kończy się ten dzień męką pańską, liturgią męki pańskiej. Czyli mówiąc tak obrazowo, liturgia Wielkiego Czwartku należy do Wielkiego Piątku. Pierwszy dzień męka i śmierć Pana Jezusa. Kończy się bardzo gwałtownie, szybki pogrzeb musi być, bo już o zachodzie słońca rozpoczyna się szabat.
Szabat, tak.
Drugi dzień, dzień odpoczynku. Cały szabat to Pan Jezus spoczywa w grobie, nawiedza zmarłych, wstąpił do piekieł. Tak trochę żartobliwie Adam i Ewa musieli długo czekać, żeby ich jako pierwszych nawiedził po swojej śmierci fizycznej już zmartwychwstały Chrystus, a my czekamy aż do trzeciego dnia, który się rozpoczyna po zachodzie słońca, Wielką Sobotę, czyli Wielka Noc Zmartwychwstania Pańskiego i potem Wielki Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. I w tę Wielką Noc Zmartwychwstania Pańskiego centralnym wydarzeniem jest liturgia, mówimy, Wigilii Paschalnej. Wigilia Bożego Narodzenia to oczekiwanie na Boże Narodzenie. Wigilia Paschalna to cała noc, w którą wspominamy to wydarzenie, które jest kluczowe. Chrystus zmartwychwstał. Wszedł do nowego życia. I stąd w tym wydarzeniu celebrujemy chrzest. Celebrujemy odnowę chrztu I przez wieki to był czas uprzywilejowany, zwłaszcza dla chrztu dorosłych. I po dzisiaj dzień. Ten moment to jest właśnie taki czas, w którym, jeśli tylko to jest możliwe, po przygotowaniu tym końcowym przez okres Wielkiego Postu, przeżywamy chrzest. W tym roku przeżywamy go podwójnie mocno,
to
bo
dlatego ksiądz tak
rocznica jubileuszu chrztu Polski.
Mhm.
1050 lat chrztu Polski będą centralne uroczystości dla, powiemy jednak, niektórych, dla większości przez telewizor, przez radio, a dla każdego z nas jest propozycja, która wyszła od episkopatu, żeby takim momentem odnowy mojego chrztu była właśnie Wigilia Paschalna, w którą się włączamy. Dla chorych, którzy nie mogą fizycznie być na Wigilii Paschalnej, to jest zaproszenie, by duchowo uczestniczyć poprzez transmisje, które są dla nas dostępne. I w tym momencie właśnie odnowić swój chrzest.
Ale proszę księdza, wróćmy jeszcze może do tego momentu historycznego przyjęcia chrztu przez Polskę, bo są różne... Nie ma pełnej jasności jeszcze do tej pory, jak to dokładnie było, bo szczegółów nie znamy, prawda? Ale jest dyskusja nad powodem jak gdyby, dlaczego chrzest Mieszko przyjął. Czy ze względu na jakąś takie zainteresowanie wiarą katolicką, czy ze względu na jakieś takie polityczne też argumenty?
To pytanie, dlaczego przyjął chrzest? Drugie pytanie, gdzie przyjął chrzest?
Aha, no właśnie.
I trzecie pytanie, kiedy przyjął chrzest? Ach. Najpewniejszą sprawą jest rok chrztu.
Mhm.
Rok 966, rok chrztu księcia Mieszka I, zanotowany w różnych kronikach i ten rok nie budzi wątpliwości. Natomiast kroniki nie zanotowały dnia daty dziennej.
Mhm.
I tą datę dzienną ustalamy na podstawie zwyczajów, które panowały wówczas, że chrzest tak ważnej osoby był z reguły Wigilię Paschalną. Czasami bywały odstępstwa, ale to jest ten najbardziej prawdopodobny moment chrztu Mieszka I. Przy czym liturgia Wigilii Paschalnej, którą dzisiaj sprawujemy w nocy, przez ponad 1000 lat była sprawowana wcześniej. Trochę to nam dziwne się wydaje, ale między innymi z takich względów duszpasterskich przed Eucharystią, przed Komunią Świętą obowiązywał, to jeszcze starsi pamiętają, post od północy, żeby jeszcze bardziej godnie się przygotować do tego wielkiego wydarzenia, jakim jest Komunia Święta, która była rzadko udzielana. I gdy wymagany był post od północy, trudno było nieraz liturgię sprawować po południu. Msze wieczorne dopiero niedawno weszły. I doszło do tego, że mszę tą nocną Wigilii Paschalnej, tą całą liturgię, zaczęto sprawować w godzinach przedpołudniowych. Było to nawet, powiemy tak, wygodniejsze. I dlatego najprawdopodobniejszym terminem będą godziny przedpołudniowe czy południowe Wielkiej Soboty. Kiedy to tę liturgię sprawowano w kościele wówczas na naszych ziemiach, a w roku 966 Wielka Sobota przypadła akurat 14 kwietnia.
Aha, stąd,
stąd
ta data.
14 kwietnia, rok 966 i stąd 14 kwietnia, no za tych parę tygodni będziemy przeżywać rozpoczęcie wielkich uroczystości jubileuszowych. One się rozpoczną na Ostrowie Lednickim, na wyspie, gdzie odkryto ruiny baptysterium, tak, specjalnej kaplicy budowanej dla chrztu, kogoś bardzo ważnego, w którym zachowały się owe misje chrzcielne.
Trzeba przypomnieć, że kiedyś chrzest był poprzez te zanurzenia, więc to było takie naczynie jak gdyby, prawda?
Było naczynie, choć to nie jest naczynie takie głębokie akurat tam, żeby cały człowiek się zanurzył.
Aha.
Może tej wody było paręnaście centymetrów, ale można było wejść i z góry być polanym wodą. I w związku z tymi odkryciami na Ostrowie Lednickim, no jeszcze bardziej rozgrzała dyskusja wśród historyków, gdzie był chrzest. Długoż, kilkaset lat po chrzcie, ten pierwszy wielki polski historyk mówił, że był w Gnieźnie. Bo wówczas Gniezno było naturalną stolicą duchową Polski. Potem się okazało, że w Gnieźnie to najprawdopodobniej chrztu jednak nie było. I archeolodzy, gdy odkryli w Poznaniu szczątki pierwszej świątyni, No zaczęli mówić, że chyba w Poznaniu. W Poznaniu, gdzie rezydował biskup misyjny, pierwszy biskup, który rezydował w Polsce. Więc kierunek Poznań. I ostatnie odkrycia, przed kilkudziesięciu laty dopiero, na Ostrowie Lednickim, no skierowały wzrok historyków, że może jednak Ostrów Lednicki, gród, który się znajduje na wyspie w połowie drogi między Gniezdem a Poznaniem. Tak duszpastersko, to Ostrów Lednicki rozsławił najbardziej ostatnio świętej pamięci ojciec Jan Góra.
Jan Góra, tak.
Spotkaniami z młodzieżą. I to tak jakby przypieczętowało, że spośród tych trzech miejsc prawdopodobnych, choć jeszcze były sugestie, że może Mieszko był ochrzczony poza granicami, tak, naszego państwa, a więc spośród czterech miejsc, to miejsce zdaje się być najbardziej prawdopodobnym. Jest niejako symbolicznym miejscem. Historycy niegdy dyskutują, ile chcą.
Tak, niech dyskutują, poszukują.
Ale miejsce mamy, tak, które jest takim symbolem, które no, w takim myśleniu. I też wielka zachęta, sam osobiście tam jeżdżę co roku, od wielu już lat, czy z grupami rekolekcyjnymi, czy ostatnio z dziećmi pierwszokomunijnymi w Białym Tygodniu na zakończenie, by tam odnowić swój chrzest.
Tak, to miejsce ważne, chociaż jak ksiądz mówił, no nie takie pewne, ale tu dajemy jeszcze sobie czas i naukowcy mogą szukać. I
ważniejsze będzie pytanie, dlaczego,
tak,
był chrzest.
Dlaczego, a i potem o znaczenie, prawda?
Dlaczego i znaczenie, tak, chrztu? Dlaczego był chrzest? Gdy dzisiaj rodzice przynoszą dziecko do chrztu, z różnych bardzo powodów przynoszą. Nieraz bardzo prozaicznych, ponieważ wszyscy tak przynoszą. W naszej rodzinie wszyscy byli ochrzczeni. To gdybyśmy my, choć do kościoła nie chodzimy, bez chrztu dziecko zostawili, to tak byśmy byli taką czarną owcą w rodzinie. No więc tak dla świętego spokoju nieraz. Tak. No może być i zabobon jakiś.
Właśnie czasem chciałam powiedzieć, że czasami no, magicznie
nieraz po
się
prostu
traktuje.
Taki zwyczaj, no tak wszyscy byli, tak politycznie wypadałoby. Gdy politycy chodzą na mszę świętą, przeróżni politycy, to jakże często jest wzgląd polityczny, bo będę miał więcej punktów w sondażach. Więc te elementy są bardzo różne chrztu, ale też jest element głęboko religijny. I pytanie o Mieszka I, jesteśmy chyba jeszcze pod wpływem tej wielkiej propagandy komunistycznej i obecnie też laickiej propagandy, która mówi, że chrzest Mieszka był głównie z motywów politycznych. Bo rzeczywiście przyniósł wielkie,
tak,
owoce.
Oczywiście,
owoce,
tak,
są do dzisiaj tak wielkie, że tam, gdzie chrzest był w obrządku zachodnim, tamte państwa ciążą, mówimy, do Unii Europejskiej.
Tak.
Tam, gdzie obrządek wschodni był chrztu, tam już będzie ciążenie do Moskwy. Po tysiącu latach ponad.
Tak.
Więc skutki są potężne. Ale czy rzeczywiście tak tam było? Gdy historycy dzisiaj patrzą na chrzest Mieszka, to możemy porównać chrzty na północ i na południe. 100 lat wcześniej Małopolska, Kraków, Wiślica, wtedy państwo, książę był w Wiślicy, była pod wpływem politycznym państwa wielkomorawskiego. Tamto państwo było ewangelizowane przez Cyryla i Metodego. I Cyryl i Metody, a dokładniej wielki książę, przymuszał swoich poddanych do przyjęcia chrztu. I jest zanotowane w kronikach, że książę Wiślicy przyjął chrzest pod przymusem. Przyjął chrzest. Państwo wielkomorawskie trochę się chyliło ku upadkowi szybko. Wróciło pogaństwo. I Małopolska nie ostała się. Na północ od naszej ziemi chełmińskiej, gdzie Radio Maryja się znajduje w Toruniu, Prusowie mieszkali.
Też był wielki opór przecież.
300 lat się bronili.
Oczywiście,
przed chrztem.
Tak.
Nie chcieli chrztu przyjąć. Gdy
Stąd
potem zaczęli chrzest przyjmować,
tak dalej, tak,
pojawili się krzyżacy i ten dobrowolny chrzest spotykał się z wielkimi oporami, z buntami. W końcu krzyżacy te bunty przełamali w inny sposób, siłą. Ale chrzest przyjęty siłą przez Prusów skończył się tym, że oni się wynarodowili. W tym samym czasie, w XIII wieku, były polityczne względy wśród Litwinów. Mendok, pierwszy wielki twórca państwa litewskiego, 1243 rok, przyjmuje chrzest i jest koronowany przez naszego pierwszego chełmińskiego biskupa Henryka. Przyjął chrzest, bo układy polityczne mu kazały przyjąć. I przez 100 lat układy polityczne kazały im przyjmować chrzest albo nie przyjmować, czy nawet jak zmieniały się przymierza, to przyjmować po kilka razy chrzest władcy. Raz w obrządku wschodnim, raz w zachodnim. Pogaństwo wracało. I dopiero gdy Jagiełło przyjął chrzest, święta Jadwiga zaangażowana była, ten chrzest przyjęty z bardzo wyraźnych motywów religijnych przyniósł trwałe owoce. I dzisiaj patrzymy na Mieszka, to rzeczywiście w czasach Mieszka, Mieszkowi I wcale nie było tak po drodze przyjąć chrzest. To było wielkie ryzyko. Nawet było ryzyko buntu społecznego, bo burzył zwyczaje, pewnie burzył religijność.
Pewien
porządek
to
burzył.
Tak.
Pomorzanie też się bronili przed chrztem. Więc i również historycy wspominają o roli Dąbrówki, która przekonywała, też w kronikach jest, swego męża. Więc ten element religijny się wysuwa coraz bardziej jako taki element chyba nawet dominujący w decyzji Mieszka, bo wtedy ludzie przecież rzeczywiście na serio żyli myślą o życiu wiecznym. Wiara, jakakolwiek by była, była czymś tak naturalnym, że bez wiary nie szło. Mógł się naprawdę zachwycić nową wiarą, która daje inną perspektywę życia wiecznego.
Tak.
Więc te motywy były bardzo żywe w tamtych czasach i te motywy polityczne, owszem, też były, ale wykluczyć motywy religijne byłoby grubym.
Przejdźmy, to taki trend historyczny. Natomiast przejdźmy teraz, proszę księdza, do współczesnego człowieka. Po co chrzest współczesnemu człowiekowi?
Może dziś łatwiej nam to zrozumieć, gdy otwarliśmy się, powiemy tak, politycznie na Zachód. Mamy więcej kontaktów z pogaństwem, które się rodzi na nowo. I w takiej konfrontacji z poganami współczesnymi, którzy bądź o chrzcie swoim zupełnie zapomnieli, bądź nawet już nie byli ochrzczeni przez kilka pokoleń, lepiej widać, co chrzest nam daje. Przez chrzest otwiera się nam droga do życia wiecznego. Bez chrztu, bez wiary, z chwilą śmierci wszystko się kończy. Bez wiary nie ma tej perspektywy dalszej. To jest jakby niezdolność wówczas widzenia, że może być coś dalej naprawdę sensownego, szczęśliwego. Więc to jest pierwszy wymiar podstawowy chrztu. Że otrzymujemy skarb wiary, który z chrztem jest związany i otrzymujemy możliwość takiego innego ustawienia życia doczesnego, bo wiemy, że to się nie kończy tu teraz. My się przyzwyczailiśmy, że takie niby normalne, a to nie jest takie normalne. A dla człowieka, zwłaszcza chorego, gdy jeszcze myśl o śmierci zaczyna pukać, to widzimy, co robią poganie. Poganie dzisiaj w Europie po prostu unikają w ogóle myślenia o śmierci, mówienia o śmierci, a jak już się nie da, bo śmierć bardzo blisko puka, cierpienie jest wielkie, to wręcz idą ku samobójstwu. Nazwą to eutanazją, szczęśliwą śmiercią, z wyboru. Tak bardzo jest lęk, i tu widać wielki dar właśnie poprzez chrzest. A druga rzecz z chrztem, która wychodzi, to gdy patrzymy na chrzest Mieszka, to też ładnie widać. Po chrzcie zmienia się mentalność całego społeczeństwa. Zaczynają inaczej ludzie patrzeć, nie tylko na życie doczesne w perspektywie wieczności, ale w życiu doczesnym, na drugiego człowieka.
Wartości,
drugi człowiek
tak.
Nie jest już niewolnikiem
tak.
Rzeczą, staje się współbratem. Relacje są ojcowskie, choć ten ojciec często jest bardzo surowy. Mieszko, Chrobry byli bardzo surowi, ale jednocześnie byli bardzo zaangażowani religijnie. To, co Mieszko robił, to potem Bolesław Chrobry robił, jego syn, zjazd gnieźnieński, troska świętego Wojciecha, budowa katedry misyjnej na naszej chełmińskiej ziemi dalej. To pokazuje, że oni religijnie mocno żyli i swoich poddanych już nie traktują jako rzeczy. I ustał wówczas historycznie największy biznes państwa Mieszka I. Największe zyski, powiemy, były z handlu niewolnikami. To było największe źródło dochodów, żeby utrzymać armię przez Mieszka I. Musiał mieć pieniądze na żołd. Te pieniądze zdobywał sprzedając niewolników. I ten handel, który był głównym źródłem dochodu narodowego, powiemy, naraz ustał. I to historycy stwierdzają. Bo swoich już ochrzczonych nie wolno było sprzedawać.
Nie wolno traktować jak niewolników przede wszystkim.
Następna rzecz. Wielożeństwo trzeba było skończyć. Jak trudno jest zerwać z wielożeństwem, no to widzimy dzisiaj nawet...
W krajach misyjnych.
Nie tylko w krajach misyjnych. I dzisiaj u nas, jeśli ktoś ma ślub jedną, drugą osobą, kontrakty cywilne, I jest otwarta droga dla niego do komunii świętej, tylko musi uporządkować swoje życie z kimś niesakramentalnym, nie żyć jak w małżeństwie. Widzimy, są karkołomne sprawy, żeby to nawrócić. Więc problem, a jeżeli miało się jeszcze kilka żon, zostawić kilka, wybrać tylko jedną, zmienić styl życia, że ja chcę z jedną kobietą żyć przez całe życie, to jest zupełnie inny model społeczny. I dziś pogaństwo europejskie właśnie atakuje rodziny najbardziej. Więc to jest też potężna zmiana w myśleniu, w sposobie traktowania kobiety, małżeństwa, rodziny. Więc są takie wielkie zmiany, a kolejna zmiana, praca zawodowa może być służbą. Stosunki międzynarodowe mogą być układane na relacjach partnerskich. To była idea cesarza niemieckiego, który przyjeżdża w roku 1000 zjazd gnieźnieński. Miał myśl, żeby budować wspólnotę równorzędnych narodów europejskich. Oczywiście ta idea często ulegała potem wypaczeniu, żeby jeden naród dominował nad resztą. Także skutki są w mentalności, w sposobie myślenia potężne.
No i konsekwencje dla indywidualnego człowieka, jak gdyby, dla poszczególnych są też bardzo duże.
I teraz dla mnie konsekwencje, dlatego, że ja mam inny, widzę inaczej życie całe.
I dlatego jest taka potrzeba przypominania sobie tego, prawda?
Co przypominania.
Jak najczęściej przypominania
i wezwanie sobie, że do odnowy chrztu. Bo jeśli myślę tak na serio o życiu wiecznym, no to będzie pytanie, w chwili mojej śmierci, czy ja będę przygotowany na to przejście do szczęścia, czy też będę nieprzygotowany, jeśli nawet nie odrzucę i się nie potępię, bo Bóg daje mi wolność, to czy rzeczywiście będę dobrze przygotowany? I odnowa chrztu, skorzystanie z łaski miłosierdzia, które z tym się wiąże, mamy rok miłosierdzia, pokazuje, że ja mogę się poprzez odnowę tak przygotować, że jeśli rzeczywiście przeżyję głęboko odnowę mojego chrztu, Wigilię Paschalną w tym roku, skorzystam ze wszelkich łask odpustu, zwłaszcza mamy rok miłosierdzia i nie tylko z tego powodu, to ja mogę być tak przygotowany, że ja mogę bez lęku popatrzeć we własną śmierć. Bo ona będzie przejściem do pełniejszego, lepszego życia. Co jest przywilejem, powiem, świętych, ale każdy z nas jest wezwany do tego.
Tak, ale ta odnowa, to co to takiego? Czy to chodzi tylko o jakąś większą świadomość tego, że jestem jakoś złączony z Chrystusem, mam szansę być we wspólnocie Kościoła, czy jeszcze coś?
Chodzi też o taką głęboką decyzję. Tak nieraz porównuję to z narzeczonymi. Chodzą z sobą latami, ale boją się związać ślubem. Boją się podjąć decyzję. My chodzimy z Panem Bogiem też jakby tak blisko siebie, bo spotykamy się często, ale boimy się powiedzieć: Panie Boże, tylko ale ja chcę podjąć decyzję, że z Tobą chcę żyć. Mhm. A Pan Bóg tą decyzję weźmie na serio. Więc jest pewien lęk taki, bo jak weźmie Pan Bóg tę decyzję na serio, to on może moje życie powywracać do góry nogami. Moje plany mogą ulec zrujnowaniu. Tak się pytam często młodzieży przed bierzmowaniem, no czy chcecie podjąć tą decyzję, czyli na przykład, gdyby Pan Bóg Ciebie chciał wziąć do zakonu, czy pójdzie za tym głosem? I w tym momencie, no nie, no tej to nie biorę możliwości. Inne tak, ale nie to. Więc są pewne takie ryzyko, że być może Pan Bóg ode mnie zażąda czegoś, co jest dla mnie no, wbrew moim planom. I jak ja chcę podjąć tę decyzję, to jest właśnie decyzja odnowy chrztu. Ja chcę świadomie powiedzieć: Panie Boże, przyglądałem się Tobie, słuchałem Ciebie, jesteś kimś dla mnie bliskim, dobrym. I ja chcę Ci powiedzieć: Panie Jezu, ja Ci moje życie chcę oddać. I przypomniał mi się tutaj kontekst dnia dzisiejszego. Niedziela Palmowa. Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Ten wjazd do Jerozolimy był świadomym wjazdem, w sposób owszem uroczysty, z Hosanna, ale był wjazdem, aby wykonano na nim wyrok śmierci. Mógł nie wjechać, a ten wjazd rozpoczął wypełnianie woli Ojca aż do końca. I on był potrzebny.
To jak gdyby to powiedzenie tak.
Powiedzenie tak już do końca. Potem już wszystko idzie
tak, konsekwencje
konsekwentnie. Tego, i wiedział tego, Chrystus, na co idzie. O taką decyzję chodzi, tak. Jeżeli chcemy łaskę odpustu zyskać. I to jest może też najtrudniejsza sprawa we wszelkich łaskach odpustu. Odpusty, które są takim dobrem albo dla mnie, że ja mogę sam skorzystać w pełni z miłosierdzia Bożego, czyli Pan Bóg mi w swoim miłosierdziu wszystkie moje przewinienia, grzechy daruje, zapomina z całego mojego życia. Choć mi to trudno w pamięci wyobrazić nawet, czy to jest możliwe. Pan Bóg naprawdę chce mi wszystko darować. Żebym był tak przygotowany w chwili, jeżeli rzeczywiście zyskam łaskę odpustu zupełnego, że mógł przejść wprost do szczęścia wiecznego. Albo gdy ofiarujemy odpust za zmarłego, to ten zmarły tego doświadcza. Doświadcza, że naraz po iluś tam latach, tak powiem, po ludzku, tak, oczekiwania, po ludzku, bezsilności, kiedy nic nie może sam dla siebie już zrobić, naraz dzięki tej łasce odpustu przechodzi do szczęścia wiecznego. I te łaski odpustu, o których dużo mówimy w roku jubileuszowym, w roku miłosierdzia, są związane z pewną praktyką religijną, konkretną. Przejście przez bramę miłosierdzia, przez te drzwi katedry czy sanktuarium. Dla chorego czy dla więźnia, który fizycznie nie może wyjść z domu, to mogą być drzwi jego własnej celi, w której jest uwięziony. Więc to jest prosta, wydawałoby się, rzecz. Ale jest trudniejszy ten warunek wewnętrzny, że ja chcę się zdecydować, że chcę zerwać z każdym grzechem, że chcę pełnić wolę Bożą. Taka decyzja...
Powiedzenie pełni... tak na tak. wszystko, co Bóg mi zsyła, tak?
Tak jest, takie zaufanie.
Tak.
I to jest ta odnowa, nie?
Dziękuję bardzo, proszę księdza. Drodzy Państwo, 13:27 minut. Rozmawiamy z księdzem doktorem Wacławem Dokurno, który... jak Państwo słyszą, mówi o sensie, znaczeniu chrztu i odnowy chrztu w naszym życiu. Oddamy głos radiosłuchaczom, tak? Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować, rozmawiać z księdzem. 655-2355, 655-2356, 56 numer kierunkowy, w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200, w naszej rodzinie to telefonie w naszej rodzinie, oraz dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 655-2333, 655-2366, 4856 to kierunkowy i zza oceanu tak zwanego, to znaczy z USA i Kanady, 011-4856. Prosimy o włączenie się w naszą audycję. Już telefony w audycji dla chorych. Rozmawiamy z radiosłuchaczami. Halo, słuchamy? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Halo? Słuchamy pana.
Halo, bo ja nic nie słyszę.
Ale, no bo ja słucham pana.
Aha. Chciałem powiedzieć jeszcze tutaj odnośnie, co ksiądz mówił, odnośnie chrztu mieszka. Nie od początku słyszałem, więc może było mówione, ale że oprócz tych właśnie, co Kościół zawsze wymaga dla narodów tutaj nawróconych, czyli zniesienie wielożeństwa, zniesienie tutaj handlu niewolnictwa, to jeszcze zniesienie msty, prawda? Czyli to kolejny kolejna rzecz, która zmienia...
Czego zniesienie?
Bardzo... Halo?
Nie usłyszeliśmy czego zniesienie?
Msty.
A zemsty. Zemsty rodowej. Czyli tak, nie ma czyli samosądów, a zaczynają powstawać sądy... Czyli...
Oficjalne, sformalizowane.
Żeby nie na dziko.
Tak.
Tak, i to właśnie też bardzo zmieniało tutaj całą życie społeczne.
Czyli prawodawstwo wchodzi.
Tak. Tak.
Tak. No to chciałem to właśnie jeszcze
dodać. Dziękujemy panu bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Chociaż nie chcielibyśmy... Szczęść Boże. Nie chcielibyśmy się skupiać na tym wymiarze historycznym, chociaż on był...
Choć warto sobie uświadomić, tak, jak wielkie są zmiany w mentalności i sposoby organizacji życia społecznego. Mm-hmm. I gdy potem jedziemy do krajów na przykład islamskich, mm-hmm, albo buddyjskich, to możemy być zaskoczeni, zdziwieni, że oni w ogóle inaczej myślą, że w ogóle dla nich coś jest dla nich normalne, dla nich jest szokujące, dla nas szokujące, że to jest jakby z innego świata, nie?
Tak. Czekamy na włączenie się państwa w naszą rozmowę, a chciałabym jeszcze księdza zapytać o taką sytuację, że o naszych patronów chrztu, bo odwołujemy się.
Każdy z nas przeżył któregoś dnia, otrzymał jakiegoś patrona. I tak jak to wydarzenie Wigilii Paschalnej jest takim centralnym wydarzeniem dla całego Kościoła, w które się włączamy, co roku będziemy pytani, czy wierzysz, czy wyrzekasz się złego ducha, czy rzeczywiście chcesz, tak ja w moim prywatnym życiu mam też dzień mojego chrztu.
I ciekawe, czy pamiętamy, kiedy...
Większość nie pamięta i ten rok, akurat teraz rok jubileuszy, jest tak też okazją, żeby poszukać datę swojego chrztu, co nieraz trzeba rzeczywiście pogrzebać. Sam miałem to jakoś szczęście, że podczas kolędy z każdej rodziny rozmawiałem i szukamy i będzie trzeba poszukać, żeby dotrzeć. Data chrztu to jest jedna rzecz, bo w rocznicę swojego chrztu ja też mam przywilej odpustu zupełnego, który mogę uzyskać, jeśli odnawiam swój chrzest dokładnie w rocznicę swojego chrztu. A jeśli pojadę jeszcze do kościoła, gdzie byłem ochrzczony, to jest taki jakby, to mi jakoś pomaga, dopełnia. A druga rzecz, przy chrzcie otrzymuję patrona. A patron to jest ktoś z nieba, kto jest mi bliski. Ktoś mi dany. A o tym już w ogóle mało kto nieraz myśli. Imię, byle imię było.
Jaka to szansa przy okazji tej historycznej daty
bo
naszej.
Bo mam kogoś w niebie, kto jest na pewno w niebie, bo jest święty i on może być mi bliski. Ale
mamy
telefon,
a więc słuchamy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dopiero co radio włączyłem i tam słyszałem, nie wiem, czy to ojciec mówił, czy to osoba świecka, odnośnie właśnie tego, że młodzi ludzie żyją bez ślubu.
Tak, słuchamy pana.
I chodzi o taką rzecz, że po prostu poznałem dziewczynę, która miała nieciekawą sytuację w domu, bo pijaństwo rodziców i w ogóle wyzwiska i tak dalej, i tak dalej. Z małym dzieckiem, 6-miesięcznym, przyjąłem ją do domu, chodziliśmy razem do kościoła, było wszystko okej. No i postanowiłem to jakoś też zmienić, tak? 14 lutego pójdę sam do kościoła, ponieważ ona już przestała chodzić. Powiedziała mi, że pójdę z tobą do kościoła, jak mi tu kaktus wyrośnie. I rękę pokazała. Ja wtedy mówię, 14 lutego zawierzam to wszystko Panu Bogu. No i nie wiem, dlaczego właśnie tak jest, że jest taka po prostu teraz sytuacja, że jestem sam. Ona wróciła z powrotem do mamy, gdzie jest pijaństwo, gdzie to dziecko nie ma fajnie. I po prostu nie potrafię tego wszystkiego zrozumieć, bo byłem sam, prosiłem Pana Boga, bo byłem 8 lat sam, po śmierci rodziców. I prosiłem Pana Boga, że postawił mi na mojej drodze kogoś wartościowego. Uważałem, że to jest ta osoba. Postawiłem wszystko na jedną kartę. Byliśmy w Holandii u rodziny na święta Bożego Narodzenia, wróciliśmy dopiero po Nowym Roku, a teraz idą święta Wielkiej Nocy już za tydzień, a ja będę sam, bo nie mam nikogo już. I po prostu nie potrafię dotrzeć do niej, nie potrafię do niej, rozmawiamy jakoś tam przez telefon, ale po prostu ona uważa, że już mnie nie chce znać i tak dalej, i tak dalej. Nic naprawdę nie zrobiłem, żebym cokolwiek mógł zrobić. I nie wiem dlaczego, bo się mówi, że Pan Bóg daje takie krzyże, które możemy znieść. Tylko po co mi po raz kolejny postawił tą dziewczynę, która nie była dla mnie? Wtedy, kiedy właśnie zaufałem jemu i 14 lutego postanowiłem, że będę żył w czystości i tak dalej, i tak dalej. I wszystko się od tamtego czasu zaczęło sypać i zaczęło się zmieniać.
Tak, dziękujemy panu bardzo. Tu poprosimy księdza, żeby jakoś ustosunkował się do pana wypowiedzi.
Jak Pan Bóg daje krzyż, tak, to Pan Bóg może powiedzieć, wystarczy Ci moje łaski. To tylko Pan Bóg może powiedzieć. Ale jest jeden warunek, że ja chcę żyć chcę powiedzieć najpierw, Panie Boże, ja chcę żyć według Twoich przykazań. Ja chcę iść cały czas Twoją drogą. I czekamy. Czekamy, modlimy się. No, rozwiązań nie ma takich łatwych. Nie wiem, jak Pan mówił, że Pan zamieszkał z nią, to też dziwnie to brzmi. Ale my czekamy. Dlaczego tak się dzieje?
Bierzemy odpowiedzialność za swoją decyzję, a za decyzję tej drugiej osoby.
Choć w tym momencie tak przypomina coś innego. Pan Bóg też czeka na człowieka. Czeka na człowieka. I Pan Bóg na nas czeka, bardzo długo czeka, na nawrócenie. Dał wolność każdemu człowiekowi. Mhm. Każdy człowiek ma wolność. I Pan Bóg czeka nieraz całymi latami. Umiera na krzyżu za mnie i czeka na mnie. Aż ja powiem, Panie Boże, niech się dzieje wola Twoja do końca, z zaufaniem. A wiele sytuacji rzeczywiście jest takich, że po ludzku my ich nie zrozumiemy. Poza tym, że...
Ksiądz Henryk się kłania.
Tak, słuchamy.
Pozdrawiam wszystkich.
Witamy, księdza.
Chciałem ze swojej pracy duszpasterskiej zaobserwowałem, że trudno jest często pracować z taką młodzieżą, gdzie jest rodzina, rodzice inteligentni, ale zapominają często podstawowych zasad wychowania swojego potomstwa w życiu religijnym. To tyle. Proszę się ustosunkować, jak można wpłynąć na taką młodzież najlepiej.
Dziękujemy bardzo, księdzu, i szczęść Boże.
Pierwszy przekaz jest przekaz wiary. Jeśli rodzice nie przekazują wiary, to jest rzecz karkołomna. Ale z boku, jak człowiek jest świadkiem wiary, to młodzież wchodzi w ten wiek właśnie, zaczyna rozeznawać i albo przyjmie wiarę bądź niewiarę rodziców, albo we własnej decyzji podejmie inną decyzję na podstawie spotkania ze świadkiem wiary, który będzie obok, drugim będzie. A jest to na pewno rzecz karkołomna, jak dziecko się wychowuje w klimacie bez wiary.
A czy można jakoś, nie wiem, bo katecheza w szkole i tak dalej, bo dziecko w pewnym okresie jednak zaprzecza jak gdyby domowi. Ważniejsze dla niego jest to, co prezentuje świat. Świat wiadomo, co prezentuje, ale co rówieśnicy, co może...
Może niekoniecznie zaprzecza, co przychodzi wiek usamodzielniania się decyzji, a usamodzielnianie się decyzji to jest jakby zakwestionowanie potencjalne tego, co było, chociaż potem się okazuje, że człowiek przejmuje większość to, co było.
To jest dobre słowo tutaj.
I jeśli rzeczywiście wiara głęboko jest przekazywana, to ona, chyba że po drodze człowiek w takim buncie wejdzie w grzech śmiertelny i sobie pokrzyżuje, pokiereszuje dobrze życie duchowe. Wtedy trudniej wrócić z powrotem.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Polski Południowej. Chciałam powiedzieć temu panu, który dzwonił przed chwilą, na temat tego, że tak poczuł się samotny. Więc powiem mu w ten sposób. Kto by miał więcej czci ku człowiekowi, a nie Bogu, zostanie osamotniony. Ten człowiek, czyli ta osoba, która telefonowała, postawiła na miłość ludzką. Czyli w pewnym sensie wykluczyła tutaj miłość Bożą, która powinna być w pierwszym rzędzie. Mówi nam to najważniejsze przykazanie Boże. Pomimo, że była w kościele i modliła się w tej intencji, to jednak Pan Bóg nie uczynił tego, co chciała ta osoba. Czyli wniosek z tego, że ta osoba nie była odpowiednia dla niego. Czyli ta kobieta z dzieckiem. Pan Bóg podejmuje najlepsze decyzje. Jemu i tylko jemu trzeba ufać bezgranicznie, bo on dokładnie wie, co dla nas jest dobre. A poza tym, nikt nie mówi, że został sam. to nie jest prawda. On został sam, dlatego że skierował swoją miłość do osoby. Ale on nie został sam. On jest w objęciach wielkiej miłości Jezusa Chrystusa Króla, który dzisiaj idzie i wołamy. Idzie błogosławiony Jezus Chrystus Król.
Halo?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy za tę wypowiedź, ale nie chciałabym, żeby ten pan, który telefonował, poczuł się taki osądzony przez nas, bo tu nie o to chodzi.
Ale są dwie rzeczy chyba różne. Jedna rzecz, czy ja jestem rzeczywiście obiektywnie sam, czy nie jestem sam, a druga, jak ja to przeżywam.
No właśnie.
I te przeżycia, emocje były wypowiedziane bardzo na płaszczyźnie emocjonalnej, bardzo mocno. Ale przy tej okazji jeszcze jedną rzecz.
I subiektywnie pan się może czuć sam, tak.
Patron od chrztu, jak przy tym temacie jesteśmy.
Tak.
On może być mi kimś bardzo bliskim. Mogę doświadczać jego orędownictwa, jego pomocy, takiej zażyłej przyjaźni, którą też trzeba rozwijać. I to jest możliwe, ale muszę niejako się dokopać, kto jest moim w ogóle patronem od chrztu, żeby potem móc z nim zawiązać w różny sposób te relacje, poznać jego życie, modlić się w jego intencji, do niego, przez niego, nawiedzić jego sanktuarium, czytać jego pisma, jeżeli są zachowane i tak dalej.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o znaczeniu chrztu w naszym życiu i o potrzebie odnawiania chrztu. Odbieramy telefony od Państwa. Naszym gościem jest ksiądz dr Wacław Dokurno. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pani Barbaro, witam serdecznie i witam kapłana.
Tak, witamy pana również.
Ja tak chciałem trochę historycznie, pragmatycznie powiedzieć na temat chrztu Polski i to zanalogować do chrztu Izraela. Jezus Chrystus w Izraelu też chciał ten naród, to społeczeństwo ochrzcić. Ale to społeczeństwo było w warunkach niewoli rzymskiej. I to tak po ludzku sądząc Jezusowi się nie udało. A w Polsce z kolei myśmy przyjęli chrzest w warunkach wolności, ale w zagrożeniu niewoli, bo ona czyhała. Mieszko pierwszy i wielu światłych ludzi zdawało sobie sprawę, że Polska jest zagrożona, że Polska, przyjmując cywilizację łacińską, dołączy do narodów tych światłych i wtedy będzie bezpieczniejsza, wtedy nie wpadnie w niewolę. I jeszcze chodzi o islam.
Proszę pana, halo?
Tak?
Gdyby pan mógł przejść na jakieś takie doświadczenia indywidualne, bo nie chcemy, żeby... Bo to nie jest audycja historyczna.
Pani Barbaro, ja... Jak było tysiąclecie chrztu w 1966 roku, tak czekałem, że będzie papież. Wiem, żeśmy się przygotowywali, ale władze nam przeszkadzały. Ja to boleśnie przeżyłem i cieszę się, że doczekałem, że teraz 1050-lecie będę mógł obchodzić i to w sensie takim i fizycznym, a przede wszystkim duchowym. I za to Panu Bogu bardzo dziękuję i dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy panu serdecznie. Przepraszam, że tak wprowadzam, jak gdyby sprowadzam z tej ścieżki historycznej, ale chyba...
To jest ciekawa ścieżka historyczna, tak? Bo pytanie, czy rzeczywiście Polska była zagrożona, czy w ogóle Polska była.
No, więc
był Mieszko pierwszy i po chrzcie dopiero naród zaczął się tworzyć.
Tak, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, chciałem się dołączyć też do audycji.
Tak, słuchamy pana, ale jeżeli można, proszę nie jakichś wątków historycznych nie wprowadzać.
Oczywiście, dobrze.
Tak, słuchamy pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Bardzo dziękuję za piękny temat, który buduje świadomość. I chciałem właśnie poprosić o taką poradę. Spotykam się wśród przyjaciół, że dzieci nie chrzczą i mówią, a będzie pełnoletni, to się ochrzcie. Ja mówię, słuchaj, no jesteś katoliczką, chrześcijanką, no mówię, a niech nie doczeka pełnioletności, a niech umrze, to bierzesz odpowiedzialność za to dziecko swoje. I spotykam się właśnie z tym problemem, jak tutaj taką rozmowę przeprowadzić właśnie w tej kwestii. Także to jest jedno pytanie, które bym prosił o odpowiedź.
Dziękujemy panu serdecznie, pozdrawiamy.
Bardzo. Pan Andrzej mówił, dziękuję.
Szczęść Boże panu, słuchamy.
Rodzice przekazują wiele darów swojemu dziecku. Język, sposób zachowania i również wśród tych darów jest dar wiary świętej. A można czegoś ważnego mu nie przekazać. I dziecko będzie uboższe.
I pomyśleć sobie, no jak będzie świadomy, to sam się nauczy, sam wybierze. No,
można mu żadnych materialnych dóbr nie przekazać, wykształcenia można mu nie przekazać. Czekać, aż on sam, jak skończy 18 lat, będzie wybierał. A to jest przekazanie innej wiary po prostu. Przekazujemy wiarę pogańską.
No ale proszę jakoś tak, proszę księdza, pomóc temu panu, który telefonował. Jakie argumenty powinien zastosować w rozmowie z na przykład swoimi przyjaciółmi, którzy mówią, no właśnie, jak będzie dorosły, to wybierze. Co można powiedzieć? No to, co ksiądz przed chwileczką, prawda, ale...
No to jest chyba problem, jak dla mnie chrzest. Mój chrzest nie jest ważny. Jak mój chrzest, który mnie otwiera na Eucharystię, nie jest ważny.
Aha.
No to dla mnie on nie ma wartości. No to wtedy nie chcę tej wartości. Nie widzę potrzeby, żeby to przekazać komuś innemu.
Można by spytać takiego człowieka, czy takie małżeństwo, czy czym jest dla was wasz chrzest?
Twój chrzest. Tak. Eucharystia, bo chrzest otwiera drogę do Eucharystii, do tego stołu eucharystycznego. Bez chrztu nie ma możliwości.
Może w ten sposób może się zbudzić jakaś refleksja, prawda?
A dziecko przyjmuje wiarę od rodziców podświadomie najpierw.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu i szczęść Boże pani. No, ja powiedzmy rozmyślając na ten temat już no, długo, ponad 70 lat, czy dokonałem dobrego wyboru, a uściślając moi rodzice, że związali mnie z takim Bogiem, którego czczę od najmłodszych lat. I jeśli nauka wokół chrztu mówi, że będąc ochrzczonym staje się dzieckiem Bożym, to co by to był za Bóg, który by mnie zostawiał? Który na zadawane mu pytania utrzymywałby swoje dziecko w niepewności? I ja dostaję potwierdzenie właśnie jego obecności w czasie modlitwy. Jeśli powiedzmy Bóg o sobie mówi, że jest prawdą, to ja w czasie modlitwy zbliżam się do tej prawdy i jeżeli powiedzmy nastąpi takie jakieś zbliżenie i moje myśli są takie, że Panu Bogu się podobają, to w tym momencie pojawia się pokój. Pokój, o którym właśnie Jezus mówi, że to ja wam daję, to jest szczególny rodzaj pokoju. I to po prostu mnie utwierdza w tej świadomości, że jestem w właściwym miejscu, że związałem się z tym Bogiem, który jest dla mnie wszystkim. Ja mogę nie mieć wielu rzeczy, ale mając Boga mam wszystko. To tyle z mojej strony. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy panie Pawle. Proszę księdza. Trudno tu coś dodać pewnie.
No, ja spotykam osobę. Przez chrzest jakby staje się kimś bliskim. Bóg staje się kimś bliskim dla mnie. Jak w rodzinie mam bliskich, to zapraszam swoich przyjaciół, krewnych. I dzieci obcują z tymi przyjaciółmi krewnymi.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W tej chwili Kwiatkowski, moje nazwisko, dzwonię z Opolskiego. Słucham pięknych audycji w tej chwili i no chciałem coś doradzić temu samotnemu panu, który przed chwilą dzwonił.
Bardzo się cieszymy.
Halo?
Bardzo się cieszymy.
króciutko, temu chcę coś, no przepraszam za mowę, bo jestem po zabiegu, ale jeżeli mnie włączycie, bo w tej chwili...
Proszę idzie, pana, to... jest pan na antenie i bardzo dobrze pana słychać.
No bardzo dobrze. To ja tylko jedno zdanie dla tego samotnego, jak to się mówi, singla. Chcę coś mu powiedzieć, poradzić w jego sytuacji.
No słuchamy pana.
Ojej, przepraszam.
Słuchamy, właśnie, jest pan cały czas na antenie.
Więc miła pani, króciutko, ja jeszcze raz do tego szanownego pana chcę, który cierpi na samotność, którego niby...
Tak.
Tata, jemu tylko jedno chcę doradzić.
No to słuchamy.
Halo, słuchamy, bo już...
Bo w tej chwili widzę radio spóźnione troszeczkę.
Mniej. No to ma pan włączone radio i to nie porozumiemy
się. Ale nie, ono jest daleko to. Więc szanowny mój drogi przyjacielu, słuchaj, ja jestem 78-letnim już panem, przeszłym życie i jesteś tym młodym człowiekiem, coś, że ona zostawiła ciebie jeszcze z malochem. Ja też miałem tą samą sytuację, też ożeniłem się z niewiastą z Malezy, dałem nazwisko, jest w tej chwili dorosłym człowiekiem i wszystko się dobrze skończyło. Kochany, tylko ci jedno radzę, pamiętaj, ta twoja przyjaciółka myśli macicą. Ona...
O, proszę pana, halo, no naprawdę, tak pięknie pan zaczął, bardzo mi przykro. No... Proszę księdza, proszę.
No próbujemy
powiedzieć,
sobie wzajemnie pomagać. Czasami lepiej, czasami
no,
gorzej.
Więc właśnie, ale...
I to jest ważne, żeby nie jestem sam. Bo taki głos, który był pewien bólu, a mam audycję dla chorych i ból psychiczny jest też bólem.
Tak, ale ksiądz jeszcze powiedział
bardzo...
I po prostu
towarzyszymy.
Bardzo jakoś piękne zdanie i takie prawdziwe, to trudno to oceniać, bo takie chyba na miejscu, że każdy ma jakąś drogę nawrócenia, prawda? Nie możemy powiedzieć, być może, że ta pani, o której tak bardzo myśli z taką troską i z emocją ten młody człowiek, ma przed sobą jakąś drogę jeszcze, prawda? I módlmy się o to, aby tę drogę przeszła po prostu. Aby była w jakimś procesie. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan trzeba.
Witamy pana.
Chciałbym powiedzieć o Chrzcie Świętym w ten sposób, że mówię, żeby dzieci poczekały do pełnoletności. A my jako pełnoletni bierzemy sakrament małżeństwa i później po czasie znowu nam się znudzi. Ja uważam, że my rodzice powinniśmy decydować o tym, czy nasze dzieci będą ochrzczone, bo tak jak już przedmówca tam mówił, że w razie, nie daj Boże, jakiegoś nieszczęścia czy śmierci, to dziecko jest niechrzczone. Tyle bym miał. Ja mówię, że dzieci powinno się chrzcić, bo my tak samo później wychodzimy, tak jak już powiedziałem, w małżeństwo i później co, to rozwód taki, albo żyjemy później na kocią łapę.
Mm-hmm. No. Chce pan powiedzieć, że ta dojrzałość w wieku też dorosłym, ona nie musi być dojrzałością?
Oczywiście. Jest nawet gorsza jak te dziecięce, bo dzieci wtedy jeszcze nie myślą, nie wybierają. A my już świadomie żeśmy wybrali sakrament małżeństwa i żeśmy poszli i ze świadomością. I później co?
No tak.
To trzeba tym jest nawet.
Jesteśmy
Bóg zapać,
ułomni
Bóg zapać.
Po prostu. Obciążeni. Słabą wolą. Dziękujemy panu serdecznie. Pozdrawiamy pana. Proszę księdza, coś do tego głosu. Ksiądz uśmiecha się i kiwa głową, ale prawda, co pan powiedział, prawda, prawda. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Tak?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Rafał z Konia.
Tak.
Dziękuję za fajny temat. Ja myślę sobie o tym chrzcie. Poznałem datę tego chrztu, miałem, zainteresowałem się tym powrót 5 lat temu. Tak jak pamiętam, przypominam sobie sakrament bierzmowania. To przypominam sobie patrona, którego wybrałem. Ale na moment, kiedy brałem, to przyjmowałem sakrament bierzmowania. Miało to miejsce powiedzmy 15, może 20 lat temu. I moim patronem na bierzmowaniu jest Jan Chrzciciel. Ja kiedy to przyjmowałem tego patrona, to nie byłem tak mocno świadomy, nie? Ale tak myślę generalnie, że i ten patron, i chrzest to są bardzo dobre rozwiązania dla tych, którym zależy na własnym życiu, którym zależy na sobie samym i na swoich bliskich.
Później, w jakim sensie?
To znaczy, jeżeli chce żyć dobrze, jeżeli chce być zbawiony, spełniony i szczęśliwy, to chrzest jest bardzo do tego pomocny. Tak myślę. Mm-hmm. I bardzo pomogła religia. Zresztą ona dla mnie niesie piękno. Ja sobie znalazłem już jako dojrzały człowiek miejsce w kościele, stale je znajduję, stale je szukam też. No i jest mi z tym dobrze, jestem z tym szczęśliwy. Nie jest taka wiara jak sprzed 20 właśnie lat. Mam nadzieję, że ona się rozwija, bo pogłębiam wiedzę religijną. Także wiedzę o chrzcie, który przyjąłem będąc dzieckiem, a właściwie jakimś tam niemowlęciem. Tak? Poznam, mówię, datę tego chrztu. No i całą teologię i antropologię z tym związano. Także opłaca mu się wziąć chrzest jako dziecko, bo przyprowadzenie dziecka do chrztu myślę, że świadczy o tym, że rodzicom też na nas zależy.
Mhm. Na tym ofiarują... był piękny i w pięknym towarzystwie.
Tak.
W towarzystwie dobrych przyjaciół i w niebie, i na ziemi.
I nie jest, myślę, nie było moim rodzicom, myślę, obojętne, co ze mną, tak? Będzie i co ze mną jest.
Tak.
Myślę, że większą obojętnością kierują się rodzice, którzy zrzucają odpowiedzialność za chrzest, za sprawy religijne na dziecko, gdy ono właśnie osiągnie jakąś tam gotowość, dojrzałość, nie? Tym bardziej, że z tą właśnie dojrzałością różnie bywa. W różnym wieku.
Tak. Bardzo panu dziękujemy.
Dziękuję.
To taki piękny głos na koniec naszej audycji. A pana imię jakie jest?
Z Błonia.
Halo?
Halo?
Pana imię można poznać?
Rafał z Błonia.
Panie Rafale, bardzo dziękujemy i szczęść Boże na wszystko i dalej życzymy takiego pięknego
chrzest
procesu.
Chrzest włącza nas w piękne życie, bogate życie w pięknym towarzystwie.
Tak.
I daje szansę innego rozwoju.
Dziękujemy bardzo, drodzy Państwo. Kończymy nasze spotkanie. Warto, abyśmy... Czy ksiądz na koniec jeszcze powie jedno zdanie? Albo dwa. Można dwa. Albo trzy.
No, podziękować mogę tym, którzy mnie do chrztu zanieśli.
Aha. No tak, a więc właśnie to podziękujmy. I właśnie to też taki moment dobry, aby sobie uświadomić, że ktoś podjął tę decyzję i że znalazły się osoby, które chciały towarzyszyć, prawda? Chciały wspomagać rodziców. Może to oprócz takiego uświadomienia ze znaczenia chrztu też podziękowania rodzicom i rodzicom chrzestnym.
I podziękowanie całym układom rodzinnym, dzięki którym chrzest staje się czymś takim normalnym, pięknym.
A więc proszę Państwa, przed nami Tryduum Paschalne, Wigilia Paschalna z takim obrzędem można powiedzieć, odnowienia chrztu świętego. A więc życzmy sobie, abyśmy to odnowienie, gdziekolwiek jesteśmy, czy w kościele, czy w kaplicy, czy w domu swoim, mamy szansę słuchania przecież transmisji za pośrednictwem Radia Maryja, Telewizji Trwam, abyśmy podjęli to odnowienie.
Podjąć odnowę tak całkiem na serio, a jednocześnie zachwycić się tym pięknem, które chrzest nam daje.
Tak. Dziękuję bardzo serdecznie. Gościem dzisiejszej audycji dla chorych był ksiądz dr Wacław Dokurno. Nie powiedziałam, że ksiądz jest proboszczem w pobliskiej parafii w Przecznie. Pozdrawiamy wszystkich parafian przy okazji. Dziękuję księdzu bardzo serdecznie. Dziękuję ojcu Januszowi, który realizował nasz program. Wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali tego programu i którzy włączyli się telefonując do nas. Wszystkiego co najlepsze i na ten tydzień życzmy dużo takiego spokoju i skupienia. prawda, takiego, żebyśmy ten tydzień przeżyli rzeczywiście nie w rozgardiaszu i rozbieganiu, chociaż to trudno przecież, szczególnie kobietom.
Aby wszystko pomagało temu, co najważniejsze.
O właśnie, tak, dobrze.
A nie przesłoniło to, co jest istotą.
Dziękuję bardzo Państwu i dziękuję jeszcze raz księdzu. Żegnam się Barbara Momot. Do usłyszenia chyba w pierwsze święto.